To opowieść o ludzkich kłopotach, naiwności i tych, którzy z niej żyją. Opowieść o łatwowierności i żądzy pieniądza.
No jest to straszne. Jest to nie do opisania właściwie, bo człowiek taki uczciwy to nawet nie wpadłby na takie coś. Jak można drugiemu człowiekowi wziąć cały jego dorobek życia za jakieś tam grosze dane?
Tacy ludzie czyhają na to, żeby starszych ludzi tak zniszczyć, wykorzystać i mnie to się w głowie nie mieści, żeby człowiek mógł człowieka tak zniszczyć. Oni z tego żyją i to bardzo dobrze żyją.
Jak ja to zobaczyłam, to mi się po prostu łzy w oczach poturlały, bo wiedziałam, że jest wszystko przegrane. Bo z tego aktu wynikało, że po prostu za 20 tysięcy oddali całą nieruchomość. No, złodziejom. Bo nikt normalny nie będzie udzielał pożyczki 20 tysięcy pod zastaw domu, gdzie on przejmuje dom i działkę wartości 600 tysięcy. Działka położona nad morzem, tuż nad linią brzegową, więc ona też ma swoją wartość, pewnie ponad 300 tysięcy.
Ten pseudoakt. Najważniejszy dokument, ale co on jest wart?
Gdańsk. Kancelaria notariusza, który podpisał akt lichwiarski pożyczki dla państwa Tockę z jednoczesnym przeniesieniem własności ich domu na pożyczkodawców.
Dzień dobry.
Wartość domu wielokrotnie przekraczała wysokość pożyczki.
Szukam pana Karola.
Co? Dzisiaj się to nie uda, z tego względu, że notariusz ma w czynności, no też dokonuje.
Głos notariusza został zastąpiony przez lektora.
Ja z mojej strony mogę pana zapewnić o mojej szczególnej staranności przy podejmowaniu każdej czynności notarialnej. Natomiast nie będę w tym zakresie żadnego komentarza udzielał.
Rewa. Niewielka wioska rybacko-turystyczna nad Zatoką Pucką. Wzdłuż plaży stoją domy z widokiem na morze. Tylko jeden z nich straszy pustką. Okna bez szyb, spalone oba piętra. Nie ma połowy dachu.
Widzi pan, co tu jest. Zgliszcza tylko zostały.
Dom pana rodziców, tak?
No tak, no ale to ta mafia to zrobiła, że to wybuchło i się to wszystko spaliło. Piętra nie ma. No i ten dół cały wypalony jest wszystko.
Policja nie wykryła sprawców, którzy prawdopodobnie z powodu rozrachunków między kolejnymi właścicielami domu wysadzili go w powietrze.
Ja tu nie wchodziłam. Ja się bałam, że zaraz tu mi coś na głowę spadnie.
Te stropy to już się nie wyprostują. To jest niebezpieczne.
Tylko pospadane.
Tu jest pokój.
A, tu jest wszystko w ruinie. Tu były schody do góry. Tu jest przedsionek, a tu była kuchnia.
W ogóle jest tak samo, tylko nie ma dachu i tego. Nie?
Ściany nie ma, dachu nie ma, bo od ulicy to jeszcze jest dachu kawałek też. A tutaj niestety wybuchało. Dach podniosło. Po prostu było tyle oparów, że jak to poszło, to rozsadziło to po prostu.
Gaz czy benzyna?
Benzyna.
Dokładnie wygląda jak po wybuchu, tylko że jeszcze drzewa rosną teraz.
Tak.
Się nasiało nasionek z brzozy i wierzby.
Drzewa wyrosły z podłogi.
Tak, z podłogi wyrastają.
W 2015 roku mieszkali tu państwo Maria i Józef Tockę.
Pomału.
Wyrzuceni przez lichwiarzy na bruk.
Czekaj, daj rączkę.
Stracili dorobek życia. Państwo Maria i Józef Tockę wzięli pożyczkę na lichwiarskich warunkach.
Dostali do ręki 20 tysięcy.
20 tysięcy dostali, na umowie było 37,5 do spłaty. Pod zastaw tego domu.
Aby ją otrzymać, musieli od razu przenieść własność domu na pożyczkodawców. Ci mieli zwrócić go po pół roku po spłaceniu długu. Nie stawili się jednak w tym terminie po odbiór pieniędzy, nie podali też numeru konta, aby je przelać.
Ile to już lat minęło od czasu, kiedy stracili dom pana rodzica?
To był 15.
Pożyczkodawcy przejęli dom i szybko sprzedali go nowemu nabywcy. Ten odsprzedał nieruchomość kolejnym osobom. W ten sposób chcieli uniemożliwić państwu Tockę, pierwotnym właścicielom, odzyskanie domu.
Państwo rodzice trafili do tego wynajmowanego mieszkania?
Po pół roku.
Może państwo wiedzą, gdzie w Nostach mieszkają Maria i Józef Tockę? Tockę. Im spalili dom w Rewie.
Ja wiem. Oni podobno mieszkają, ktoś mi mówił, tu jak pan jedzie pod tą górką jest taki dom, nie? I podobno tam mieszkają.
Państwa wynajmują?
Mhm. Panie Józefie, tutaj
dzień
pan.
Dzień dobry.
Może w ogóle jest niesprawny. Psychicznie się leczy przez to wszystko, że myśmy tam stracili to. A
spocznie pan.
A ja jestem w tej chwili nawet niezdolna tego. Ja panu powiem, że nie wiem, jak ja tu coś bym miała zeznać, bo syn się nam opiekuje. My już jesteśmy, mąż 84, po operacjach jesteśmy.
Małżeństwo Marii i Józefa Docke poznałem 5 lat temu. Starsi, schorowani lokatorzy mieszkania wynajmowanego nad Zatoką Pucką. Byli zdenerwowani, zagubieni. On siedział zrezygnowany w fotelu, ona nie mogła usiedzieć w miejscu, biegała po pokoju. W wieku ponad 80 lat stracili cały dobytek, 150-metrowy dom nad morzem.
No wzięliśmy pożyczkę od tych złodziei.
I państwo spłacili tę pożyczkę?
Pierwszą ratę, tak.
Pierwszą to ratę, tak.
A następna?
No nie, no bo już nas wygonili. Dali nam pół roku mieszkać, za pół roku miała przyjść po pieniądze, nie przyszli, tylko nas z domu wyrzucili, bo to już była ich własność. Po pierwsze raty przyjechał.
Pierwsze raty.
Ten pan. No wtedy ja mu dałam 8 tysięcy. A ja mówię, pokwitowania mi nie da. Wziął 8 tysięcy, ja mu idę po świadków. Nie, jak po świadków, to ja wam zaszkodzę, powiedział. A on się poderwał, tak mówię, dwoje starych sami tylko byli. A on mówi, co wy nie chcecie, jak pokwitowanie mówi, to my inaczej to załatwimy. Tak się perkownie odezwał. I tak w strachu, ja mówię, to chyba pan nas nie oszuka. No ale w życiu, jak ja bym państwo oszukał? I dam to 8 tysięcy. I poszedł. Bo chlepał po ramieniu, ja przyjdę po drugie za pół roku, a w tym czasie oni się nas wyrzucili. Bo to już był ich.
Pani Maria tu się urodziła i dotąd prowadziła dom. Jej mąż, pan Józef, wcześniej pływał w żegludze przybrzeżnej. Teraz, gdy przepadł cały ich majątek, gnieździli się w wynajmowanym, około 15-metrowym pokoju z aneksem kuchennym.
Nasz stół i 6 krzesł, nic więcej nic nie więcej. Mamy. I ciebie mamy, nic więcej. Nawet nasze ubrania zostały tam. A potem jak już to wysadzili powietrze w nocy, podlali benzyną, jeszcze wysadzili dom powietrze. 1 stycznia 16 roku. No ci co zabrali ten dom. To było oszustwo takie, bo to mafia mieszkania w gazecie, bo ja zresztą pan dam gazetę. O, takie coś zrobili z domu.
To ruina.
No ale ładziałka jest nasza, ja się tam urodziłam, to jest moje. Matka się urodziła, ja urodziłam, synowi urodziły moje.
Ja dom wybudowałam. A może... tymi rękami.
Czasem znowu dom pójdziesz do tego, bo u psychiatry jest cały czas. Tak załamany, że cały czas jest u psychiatry. Także ja bym wolała, żeby syn, bo tu będzie źle z mężem wtedy.
Który już rok państwo tułają się po wynajmowanych
trzeci
mieszkaniach?
Rok. Półtora roku tam, a tu już drugie półtora teraz. Za 1000 zł. Miesięcznie płacimy z mężem emerytury, tylko ten mąż ma tylko jedną emeryturę. Ja nie mam żadnej, bo mi brakuje parę miesięcy.
Z takiego mieszkania, jak to było, przejść na takie, to by każdy, to by musiał być, ja nie wiem, jaką mieć odporność psychiczną, żeby się nie załamał z tym wszystkim.
W jakim stopniu ta sytuacja ze stratą domu, z tym oszustwem wpłynęła na ich zdrowie?
U ojcu było więcej, to widać. Mama może miała tą psychikę silniejszą, nie? Bo nieraz jak ja rano przyjechałem, to on leżał, nie chciał wstać, nie? Mówi, co ci jest? On mówi, to no mówi, że on zaczął płakać, że wszystko stracił i tego, to ja lek uspokajający mu dałem, zrobiłem. Mówi, chodź, ja mu tutaj świeże bułki zrobiłem, to śniadanie. Mówi, no to wtedy to go tak jakoś obeszło, nie? On się uspokoił, ale mu się to miało duży wpływ na jego.
Przyjechał jakiś tam bonzak, on tam mówił, nie wiem, te złote, grube łańcuchy, co mają na sobie te goły, ogolone głowy czarne, te co mają pulowe, te wszystkie te mora przyjechał i wtedy się odgrażał, nie chciał nic wydać, bo to jest ich. Że on ekipę przybierze, że nas chciał w slamsę wywieźć. Ja mówię, tak nie, jak ta, mówię, to my się nie damy wywieźć, a pan z nim rzuci, bo myśmy domu nie sprzedawali, ja mówię. Myśmy pod zastaw, dla nich pan da dokument, że to jest pana właśnie. A to już nie był ten, co znamy umowy zawierać.
No wyrzucić, no, normalnie no. Wyrzucić, na bruk tak inaczej.
No, na bruk wyrzucie. Wy sobie sprawnie zajecie ludzie, że to jest moje. To nie jest już wasze, powiedział. Ja wiesz, jest coś pan nie zwariował, czy co? Ja my pod zastaw dali. Dlaczego pan mówi, złapał piórany, zaczął szarpać nas też, męża tutaj tego. Nie, ale my się nie dali. Przyjechali z Kosakowo policjanci, przy policji to oni wydali to. do adwokata na poradę, no to on mówił, wie pan co, bo są takie, mówię, sprawy, że to będą bardzo długo trwały, możecie się starać, mówię, ale o ten, ale ja pani powiem, ja wejdę do komputera, zobaczę, czy to już są ci pierwsi. Jak on przyszedł do komputera, to mówi, to już nie są ci, co pani podaje nazwiska, to jest inne nazwisko jest.
Na osoba, która...
Tak, a potem zmieli trzeciego jeszcze.
Inny właściciel.
A potem już inny był znowu właściciel.
O Boże.
Przesuwali, no, przesuwali.
Trzech tam jest w Księdze Wieczystej. Jak nas wyrzucili, to przywiezie dwóch pijaków. Pijaków takich, co im winem ich karmili. Bo oni tylko im wino woził, jakiś facet woził. Nie, nas nie było, myśmy byli u syna. A miesiąc czasu byli, potem ich zabrali, a potem jak już to wysadzili powietrze w nocy. 1 stycznia. I bez wszystkiego jesteśmy.
Zamki zmieniał ten właśnie obecny właściciel. Zaraz w tym dniu, kiedy oni tutaj przejęli, to wprowadzili faceta i kobietę. To byli bezdomni. Takie pijaczki, oni im tu przywozili piwko, jedzenie. A ta kobieta sama mówi, pani myśli, że ja tu chcę siedzieć? No wsadzili nas tu, ja mam tu już dosyć. A myśli pani, że pani jest pierwsza albo ostatnia, jedyna? Takich jest kilka czy kilkanaście.
Po co wprowadził?
Po to, żeby łatwiej wyrzucić mieszkańców obecnych. Oni wiedzieli, starsi ludzie, że pewno nie będą chcieli, bo jeszcze to było tak powiedziane. Oni mogą chodzić wszędzie. Co tu jest w domu, to jest ich. Tak było powiedziane.
Skoro mama miała wykształcenie podstawowe, tata zawodowe i zaczęli zajmować się finansami, i brnęli długi. Nie chcieli się was poradzić?
No właśnie, to był ten wielki problem, właśnie. Bo no niestety teściowie byli najmądrzejsi. My im dopiętnie dorastaliśmy.
Jak to jest, że z najbliższymi osobami, z synem, z synową, nie rozmawiali? Nie.
Tego naprawdę ja nie mogę tego do dzisiaj zrozumieć, bo no jeszcze sobie radzę, ale i tak z dziećmi, jak coś, to z dziećmi się rozmawia. Oni mają inny też pogląd, świeży taki pogląd na różne sprawy. I jak ja czegoś nie wiem, to zaraz idę, chodźcie tu. A tutaj nie, no ja nie wiem. No
bo może im był wstyd.
Ale... No ale wstyd, Jacek.
Jak to się stało, przecież myśmy nie wiedzieli nic. Jak już tu zaczęli przyjeżdżać. Wtedy mama ci powiedziała, o co tam chodzi.
No nie chciała powiedzieć, ale ja już tam ją tak podeszłam, że powiedziała. Najpierw wymyślała różne cuda, że sprzedają dom, że coś tam jeszcze, no tak. Że coś jeszcze, że no wymieniają, tak zamieniają na mieszkanie. Aż w końcu widziała, że ja i tak w to nie uwierzyłam. To wtedy pierwsze było, tylko nie mów nic Jackowi. A ja mówię, no jak ja nie mogę powiedzieć? To on ma w nieświadomości żyć, że tutaj się nawet może zawalić wszystko? No to wtedy najważniejsze rzeczy to już tam się dowiedzieliśmy.
No właśnie.
Bo to tak stopniowo szło. Wiedzieliśmy o kredytach w banku, tylko o hipotecznych dwóch. Natomiast jak wzięliśmy tam, bo to już myśmy tam wynosili te ich rzeczy osobiste i nagle wysypały mi się wszystkie dokumenty i patrzę, jedna pożyczka, druga pożyczka, kolejna pożyczka i wtedy tak zaczęłam, ja już jak to zobaczyłam, to się zdenerwowałam ostro, no i wzięłam teściową i mówię, mów mi, ile tu masz. No to w końcu tam wyszło, że jeszcze dziadek miał w kieszeni jakąś chwilówkę podpisaną, to jeszcze gdzieś tam. No i w końcu nam wyszły, że wszystkie podali. I tego było prawie 100 tysięcy. Takich tych gotówkowych, oprócz hipotecznych oczywiście.
Mieli szansę na spłatę tych 100 tysięcy długów?
Nie było szans. Jak przez 2 czy 3 miesiące opłacałam te wszystkie raty, które miały być, to było tak, jakby oni musieli mieć 2,5 emerytury. Czyli 8 tysięcy musiałoby być, już nie licząc o tym, że trzeba opłaty zrobić, trzeba zjeść, nic. Nic z egzystencji, tylko same raty to było ponad chyba 8 tysięcy, a emerytury było wtedy na ten czas 300 ileś. Także zawsze się zastanawiałem i to mówiliśmy w banku, jak tam z teściem pojechaliśmy do... On w jednym banku tam, gdzie miał swoje konto, to miał 4 czy 5 kredytów. Nawet teściowej, która nie pracowała, dali kredyt. Więc ja mówię, na jakiej podstawie dawaliście, jak zliczycie to, co tu jest, to jest więcej niż emerytura praktycznie. A jeszcze wiecie dokładnie, że są 2 kredyty hipoteczne.
Co odpowiedzieli bankowcy?
No wie pani, no tutaj no,
pewno tak nasi analitycy uważali. Ja mówię, a na jakiej podstawie teściowa dostała kredyt? Mały, bo mały, ale dostała. Czyż nie pracuje? A nie wiem, no a może na oświadczenie, a może na może jakiś wynajem miała? No, czyli może. Może i można kredyt było w tym momencie. Tak, to był taki czas, że oni dawali.
Jak państwo czuli się z tym, że rodzice ukrywali to zadłużanie się, sami podejmowali decyzje, bo wiedzą najlepiej?
No bo, no Jezu, no ich wybór. No nie chcą z nami rozmawiać, no to nie rozmawiają, podejmują różne decyzje. Tobie może było bardziej przykro. No ja też czasami mówię, no kurczę, by sobie pogadali, oni nie powiedzą nic. Ale jak już to, co podpisali, jak tu się też różne rzeczy działy, no to to już było przykre. Tego to ja nie mogę do tej pory zrozumieć, dlaczego w takim momencie mieli dwóch synów, więc nie wzięli jednego i drugiego. Ja mówię, nas tam, żony niechby tam siedziały w domu, ale wy, najbliżsi, no dzieci, prawda, to by wzięli was dwoje, powiedzieli, jak wygląda sytuacja i teraz albo nam pomożecie, albo stracimy to wszystko, bo bank wejdzie i zlicytuje. No taka rozmowa powinna być przed, a nie szukać pożyczki od ludzi z miasta.
Ona, że nie powiedziała, bo
byłaby rozmowa, to na pewno dzisiaj nie byłoby to, co jest.
Nie
na
byłoby
pewno,
tego,
nie.
Tego.
Na pewno, jestem 100% pewna.
Do tego stanu by nie doszło. No bo...
Nieraz mówiłam, że ja widziałam takie rozwiązanie. Nie tylko podzielimy dom, ale podzielimy również na was kredyty. I my jesteśmy czyści i my chcemy za naszą emeryturę spokojnie żyć. I naprawdę nie byłoby problemu.
Ale gdy państwo czuli, że coś jest nie tak, próbowali państwo z rodzicami rozmawiać, wyjaśnić?
Ja nie. Ja nie, bo bym dostała po głowie.
Nie.
A ty też nie.
No bo, nie, no, bo oni by powiedzieli, że oni mają wszystko pod kontrolą.
Co my się wcinamy tam, gdzie nie mamy. Tam mamy swoje i pilnujcie swojego nosa.
Dlaczego państwo pożyczyli
20 tysięcy? Dlatego, że myśmy byli wtedy w takim, akurat był moment taki, że pan padnie w jakiś dołek, nie? Myśmy chcieli dostać z tego. My w tam starszym już w tych latach, jedna emerytura, siły do niczego nie ma, no a co człowiek zrobi?
Dostali do ręki 20 tysięcy.
20 tysięcy dostali, na umowie było 37,5 do spłaty. Plus 11, przecinek ileś tam procent jako oprocentowanie kredytu. Pod zastaw tego domu.
Z chwilą podpisania aktu u notariusza tej umowy, oni pożyczki, tamci już byli przypisani do tego wszystkiego.
Następny dzień był już akt w księgach i oni zostali właścicielami tej całej tutaj nieruchomości. Strony postanawiają, że kwota odsetek zapłacona zostanie jednorazowo łącznie z kwotą kapitału pożyczki w dniu spłaty pożyczki, co stanowi łączną kwotę 39 tysięcy. Przy czym zwrotu kwoty pożyczki wraz z odsetkami, o których mowa wyżej, pożyczkobiorcy dokonują gotówką do rąk któregokolwiek z wierzycieli lub na wskazany rachunek bankowy, tylko że tu żadnego rachunku bankowego nie było i nigdy żadnego rachunku bankowego nie dostali.
Czy jest napisane, ale w jakim czasie mają spłacić?
39 tysięcy, pół roku. Jak ja im to powiedziałam, jak ja to zobaczyłam i im powiedziałam, to oni mówią, no co ty mówisz? Bo oni im całkiem co innego mówili. A ponoć byli bardzo mili, bardzo, jak to twoja mama mówiła, lepsi niż rodzina. Tak potrafili manipulować. Jeżeli nie było na przykład na te hipoteczne kredyty i widzieli, że jest już ciężko, no to przecież po co podpisywali tą straszną pożyczkę z tym przeniesieniem?
Rodzice rozumieli, co podpisywali?
Myślę jednak, że do końca jednak nie.
No, ja myślę, że oni tak mówili, że jak oni pojechali do notariusza, że notariusz to jest urzędnik państwowy, że tam będzie wszystko na legalu. A tu się okazało, że notariusz był na utrzymaniu tej całej mafii mieszkaniowej.
Pierwszy raz takiego widziałam człowieka. Szczytał, że myśmy nic nie rozumieli. Nie podszedł do nas jak do starszych ludzi. Czy my wiemy, na co podpisujemy, ile będziemy spłacali, co nic, ani dla kogo, gdzie konto. Nic nie było w tym napisane, nic. Rzucił i poszedł i się więcej nie pokazał.
Spytał, czy państwo wszystko rozumieją?
Tak, on się spytał, a mówił, my nic nie zrozumieli, bo za szybko pan czytał. Wyrżnął to i poszedł. Tak ja zeznawałam na policji.
Kancelaria notariusza w Gdańsku, który sporządził akt notarialny pożyczki i przewłaszczenia domu państwa Tockę. To jeden z 7 notariuszy, główny z Trójmiasta, którym prokuratura przedstawiła akt oskarżenia. Głos notariusza został zastąpiony przez lektora.
Ja przepraszam, że tak pana atakuję, ale ciągle ten wątek sprawy dotyczącej oskarżenia z 7 notariuszy, tym jednego z Warszawy.
Chyba kiedyś z panem rozmawiałem przez telefon, tak mi się wydaje.
Tak, tak. Wtedy pan nie wyraził zgody, a pomyślałem sobie, że minęło trochę czasu. I no, byłoby wspaniale móc się ustosunkować. Słyszę też od pani prokurator regionalnej, iż notariusze nie poczuwają się do winy. Próbuję znaleźć wytłumaczenie tego.
Ja rozumiem, że wykonuje pan swoją pracę, ale nie mogę nic komentować z uwagi na zawód, który wykonuje. Jest on związany tajemnicą notarialną. No dobrze, ale jeśli ma pan jakieś pytania, to mogę zostawić panu wizytówkę z mailem i mogę się wówczas w ten sposób odnieść. Wyjeżdżam niedługo, ale postaram się to zrobić niezwłocznie.
Notariusz nie odniósł się jednak do żadnego z pytań przesłanych mailem, między innymi o braku informacji w akcie, o numerze konta, na jaki państwo Tockę mogliby przelać pożyczkę. Poprosiłem innych notariuszy o ocenę prawidłowości tego aktu notarialnego. Nikt się na to nie zdecydował. Na te prośby nie odpowiedziały nawet Krajowa Rada Notarialna ani Izba Notarialna w Gdańsku. A to już próba rozmowy z kolejnym notariuszem oskarżonym o współpracę z grupami przestępców. Antylichwiarskie Stowarzyszenie z Gdańska wraz z telewizyjną Uwagą dotarło do notariusza, który nie stawia się na rozprawach, zasłaniając się zwolnieniem lekarskim. Jednocześnie ten sam notariusz przyjmuje petentów w swojej kancelarii. Jego głos został zastąpiony przez lektora.
Proszę mi powiedzieć.
Nie mam nic do powiedzenia.
Pan z powodu zdrowia psychicznego nie może występować.
Do widzenia.
A może pan...
Pan się nie stawia na sprawę. Kobieta straciła dom. Jest bezdomna.
Proszę. Proszę pani, proszę mi nie zabierać czasu.
Na pani czeka, który ona walczy o sprawiedliwość.
Ja państwu dziękuję. Ja jestem teraz funkcjonariuszem publicznym i w każdej chwili mogę wezwać policję.
Bardzo proszę.
Bardzo chętnie wezwiemy i spiszemy protokół.
Żadnego protokołu nie będziemy spisywać. Proszę państwa, proszę mi nie zabierać czasu.
Pan uważa, że to jest w porządku?
Ja nic nie uważam.
Nie stawiać się przed sądem i prowadzić sprawę notarialną.
Nie udzielę państwu żadnej informacji, bo nie muszę. Do widzenia.
W takim razie dziękuję za rozmowę.
Wśród oskarżonych notariuszy jest jeden z Warszawy. Wobec niego prowadzone jest, oprócz sprawy sądowej, także postępowanie dyscyplinarne. Współpracował z wyjątkowo bezwzględnymi przestępcami. To był horror dla pożyczkobiorców, pani Małgorzaty i jej schorowanego męża.
To jest mieszkanie wynajmowane. Trzecie z kolei. Od tego czasu, kiedy nas gangster wyrzucił z mieszkania. W kwietniu 2015 roku. Ja nie miałam wtedy wiedzy, że ja tracę mieszkanie.
To była jaka umowa?
Umowa aktu notarialnego, pożyczki z przewłaszczeniem mieszkania. Ja dostałam 15 tysięcy, straciłam 600 tysięcy, bo wartość mieszkania rynkowa w tym miejscu Warszawy była 600 tysięcy. Wszystko zaczęło się od bardzo dużych kredytów bankowych. Kredyty były dość wysokie, więc dług też dość wysoki, rzędu kilkudziesięciu tysięcy. No a w spółdzielni dług się już zrobił ponad 9 tysięcy. Kiedy mąż stracił dodatkowe zatrudnienie, stawaliśmy się coraz mniej wypłacalni. No, z naszych emerytur mąż na cywilnym etacie jako lekarz nie dostawał pensji, nie wiadomo jakiej. W pewnym momencie straciliśmy płynność finansową, więc zaczęłam się posiłkować chwilówkami i założyłam sobie zwyczajnie pętlę na szyję. Jedna chwilówka, za chwilę druga chwilówka. Tu załatałam dziury w banku. Za chwilę trzeba było załatać dziurę, żeby spłacić chwilówkę, więc najprościej było wziąć kolejną chwilówkę i ja zaciągnęłam sobie autentycznie pętlę na szyję poprzez te chwilówki. Człowiek pożyczył 1000 złotych, to miał do oddania 2,5. Kiedy już, nie było ratunku, już nie było skąd. Postanowiłam poszukać pożyczki pozabankowej w internecie. I między innymi zadzwonił do mnie pan Tatarewski. Zaproponował pożyczkę na bardzo dogodnych warunkach, bez przewłaszczania mieszkania. Ja wcześniej nie miałam kontaktu z panem, nazwijmy go inwestorem, tak? Czyli z panem Dzikim, który wykładał de facto pieniądze na stół. Ja go zobaczyłam pierwszy raz u notariusza. Ganiał po kancelarii i rzeczywiście czuł się, jakby on był notariuszem, a nie odwrotnie. W tej kancelarii zostaliśmy inwestora z ochroniarzami, jego żonę z małym dzieckiem, notariusza, który był, nie użyję słowa, że przeganiany, ale któremu pan Koski wskazywał, że teraz to tutaj pan notariusz usiądzie i odczyta akt, a teraz to to, a teraz to to. Ochraniarze kłócili się z panem Miskim o coś tam i w momencie podpisywania tego aktu spostrzegłam, że podpisuję zupełnie co innego niż się umawiałam, tak? Że to są jakieś w ogóle kwoty podane z księżyca. I kiedy o to zapytałam, to pan Idzikowski, który był jako inwestor podczas odczytania aktu notarialnego, krzyknął, huknął, że albo to podpisze, skoro chce pieniądze, albo nie będzie żadnej pożyczki i wypadł. Kiedy już przystąpiliśmy do podpisania aktu notarialnego, okazało się, że to jest przewłaszczenie. Pozbyliśmy się mieszkania. Za 15 tysięcy, mieszkania za 600 tysięcy. Mało tego, w akcie notarialnym jest wpisana kwota określająca wartość mieszkania na 60 tysięcy.
A dlaczego?
A ja tego nie wiem. Myśmy to dopiero spostrzegli już później, dużo, dużo później. A została odczytana 600 tysięcy. Po pierwsze, nie miałam świadomości, co to jest przewłaszczenie mieszkania. Pan musi to zrozumieć. Nie miałam świadomości, że ja podpisując akt notarialny tracę mieszkanie. Miałam zupełnie nieracjonalne myślenie. Nie miałam tej wiedzy.
Że w przypadku niespłacenia to straciłaby pani mieszkanie. A tu jedno od razu
i mogłam zakładać, że jeżeli nie będę mogła jej spłacić z jakiegoś powodu, to sprzedam to mieszkanie i spłacę pożyczkę. To jest akt notarialny. Ta umowa pożyczki. I ten akt notarialny został podpisany w lutym 2014 roku.
W akcie jest napisane, iż ma pani do oddania 54 570 zł.
Tak. 10 tysięcy przelała pani pełnomocnik pożyczkodawcy na konto spółdzielni mieszkaniowej celem uregulowania zaległości z czynszu.
Czyli zostało ponad 41 tysięcy, a dostała pani 10 na rękę.
Pan inwestor odliczył 5 tysięcy i przekazał w gotówce do ręki panu pośrednikowi takiemu. To reszta, to pan notariusz powiedział, że reszta to są odsetki. I ja jeszcze z tych pieniędzy musiałam zapłacić taksę notarialną.
To z iloma pieniędzmi pani wyszła z kancelarii?
No to było 8 tysięcy.
Ile ta pierwsza rata wyniosła?
1300 zł i tyle im zapłaciłam w pierwszej racie. No już potem nie dałam rady. Ponieważ nie ulegliśmy dalej presji i ja powiedziałam, że się absolutnie nie wymelduję, sprowadził do domu Menela. To taki pan, z którym na moich oczach podpisał umowę wynajmu tego mieszkania. Pan, który miał zaburzoną pracę wszystkich zwieraczy, po to był pojony alkoholem, żeby sikał pod siebie, robił pod siebie, a to wszystko przecież przesiąkało przez kanapy, przez fotele, przecież stoły były zalane wymiocinami. W międzyczasie, kiedy mieszkał z nami pan Menel, to pan inwestor poprosił ekipę remontową do mieszkania, roztłukli do bólu muszlę sodesową, rury odprowadzające, umywalkę, zniszczyli całą zabudowę kuchenną, odcięli gaz, odcięli wodę, zalali mnie, zalali sąsiadów, zdjęli wszystkie drzwi, żeby ograniczyć mi jakąkolwiek intymność, tak? Kurz niewyobrażalny, smród niewyobrażalny.
A państwo obok, tak. W pokoju bez drzwi.
W pokoju bez drzwi, w mieszkaniu bez wody, w mieszkaniu bez światła i w mieszkaniu bez toalety. Zorganizowałam sobie w pokoju córki, no z tej deski sedesowej, która została wyrwana, to zrobiłyśmy sobie toaletę po prostu przy łóżku.
Bo córka też mieszkała.
Tak, mieszkała i w tym czasie musiała wziąć w pracy urlop, bo to nie mogła chodzić do pracy brudna i nie mogła sobie na to pozwolić, więc wzięła tydzień urlopu. No i to ja już dłużej nie mogłam. Ja już się tak wystraszyłam i tych jego krzyków, i tych jego wyzwisk, i tego upodlenia, że no ja już wtedy spasowałam i z mieszkania nas wyprowadził tak, jak staliśmy do tego wynajętego, bo to wszystko się działo w ciągu jednego dnia.
I co dalej?
No i wtedy...
Dalej to się należała facetowi kulka w łeb.
Jest sprawa cywilna w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Mąż został w międzyczasie ubezwłasnowolniony, a oprócz tego jest prowadzone śledztwo przez prokuraturę okręgową w Warszawie. Dotyczy ono kilkunastu innych rodzin, które zostały przez tego inwestora, tego samego i jego teściową, poszkodowani. No i wierzę w to, że ta sprawa też się zakończy pozytywnie dla nas wszystkich.
Minęło jednak 10 lat, a sprawa pani Małgorzaty jeszcze się nie zakończyła. W tym czasie zmarł jej mąż. Trudno będzie jej odzyskać swoje mieszkanie, bo lichwiarze sprzedali je kolejnej osobie, a ta następnej. Pani Małgorzata liczy już tylko na odszkodowanie. Państwo Tockę i ich dzieci czekali na wyrok prawie 7 lat. Tuż przed ostatnią rozprawą pani Maria trafiła do szpitala.
Pana mama tak żywo rozmawiała ze mną wtedy, gdy byłem pierwszy raz. A tata od 6 lat temu.
No w zeszłym roku, teraz będzie 15 lutego rok. A mama no tak jakoś się trzymała i miała ten udar i teraz jeszcze się przyplątał teraz. Bo ona mówiła mi czasem, że jej tak jakby się coś trzęsą ręce i tego. Ten Parkinson, nie? To jest takie dziadostwo, że to on tam chce powiedzieć, a nie może. O, tak jak papież, nie?
Ile mama ma lat?
84.
Trzy miesiące jeszcze.
Jeszcze tyle lat na dodatek, to się ciągnie w tym sądzie. I ciągnie, i ciągnie. Może w końcu jutro się zakończy.
Ile to już lat?
6,5 roku.
Sprawa z powództwa Marii Józefa Tocka.
Poproszę wszystkich o powstanie. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Dnia 26 stycznia 2022 roku. Sąd Okręgowy w Gdańsku. Sprawy z powództwa Marii Tockę i Józefa Tockę. Przeciwko usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Rejonowego w Wejherowie nakazuje wpisanie jako właściciela nieruchomości Marii Katarzyny Tockę, córki Władysława i Teodory. W pozostałym zakresie sąd oddalił apelację, uznając ją za bezzasadną. To wszystko. Dziękuję bardzo.
Panie mecenasie, sąd uznał, że pierwsza umowa była nieważna, bo była wartość nieruchomości nieadekwatna do wysokości pożyczki?
Tak. I udało się przekonać sąd, że każdy kolejni nabywcy, aż do pozwanych, działali w tak zwanej złej wierze rozumianej jako okoliczność, że powinni oni byli zdawać sobie sprawę z tego, że właśnie ta pierwsza umowa, która została zawarta, była nieważna.
Co oznacza ten wyrok?
Wracamy do wpisania poszkodowanych do księgi wieczystej nieruchomości.
Czyli pani Tockę na mocy tegoż wyroku odzyska dom?
Tak.
Jesteśmy w dworku seniora Zagorzanka w Rumi. Tutaj właśnie mama leży. 7 miesięcy.
Widzisz mnie? Ja? Mamy tę sprawę wygraną. Słyszysz? Rozumiesz? Rozumiesz? Mama, słabo, nie? Słabo. No dom wróci. Słyszysz?
Dom. Jest wpisana w księgi wieczyste.
Zrozumiałaś, o co my mówiliśmy?
Pani Maria nie zobaczyła już odzyskanej nieruchomości. Zmarła niemal 2 tygodnie po ogłoszeniu wyroku o zwrocie domu.